W tym odcinku rozmawiamy z Bartem Ziębińskim, który opowie nam o koncepcji indie hackingu. Witaj na zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Zdalniaku. Dzisiaj mam przyjemność gościć Barta Ziębińskiego. Cześć, Bart.
Cześć, możesz mówić Bartek. Bart to tak typowo, wiesz. Mam czasami takie sytuacje, że jak gdzieś jestem za granicą, to nie wiem dlaczego, ale dla niektórych ludzi Bartek jest trudnym imieniem do wymówienia. Chociaż mi się wydaje, że jest łatwe i dlatego tak napisałem na Twitterze.
Jasne, ja nie znalazłem jeszcze dobrego tłumaczenia albo uproszczenia dla Wojtek i muszę wszystkim tłumaczyć, więc masz łatwiej trochę. Bartek jest indie hackerem, product managerem, digital nomadem, matematykiem, ale też socjologiem, czyli ciekawe połączenie. W wolnym czasie zajmuje się produkcją muzyki, tak?
Znaczy raczej graniem po prostu na jakichś instrumentach.
Rozumiem. Okej. Okay. Odezwałem się do Bartka dlatego, że bardzo fascynuje mnie tematyka indie hackingu i myślę, że akurat też o tym będziemy mieli okazję porozmawiać dzisiaj. Ale na sam początek, Bartek, powiedz coś więcej może o twojej historii. Jak to wszystko się zaczęło? Jak doszedłeś do miejsca, gdzie jesteś teraz i od czego zaczęło się to zainteresowanie tworzeniem własnych produktów?
Więc wydaje mi się, że tak naprawdę tworzyłem jakieś takie, powiedzmy, produkty. Na początku to były strony internetowe od bardzo dawna. W zasadzie chyba w podstawówce stworzyłem jakąś tam pierwszą stronę internetową. Wtedy w ogóle, żeby nauczyć się, jak to się robi, to korzystałem z książek, co może się wydawać dziwne, bo teraz chyba każdy się uczy z internetu. No i robiłem jakieś takie proste strony, jakieś swoich zainteresowaniach, typu gry komputerowe, jakieś komiksy. Później pamiętam, było coś o piłce nożnej, o sporcie, o muzyce i tak dalej. Natomiast później, jak przeniosłem się na studia, zacząłem tworzyć jakieś takie pierwsze aplikacje, które rzeczywiście coś tam można było w nich zrobić. Ale to też były bardziej takie aplikacje tworzone bardziej dla fanu i związane z jakimś hobby, niż coś, co można by jakoś tam mocniej monetyzować i tak dalej, więc to były na przykład jakiś tam symulator instrumentu muzycznego, taka aplikacja na telefon, taki prosty sampler. Pamiętam, zrobiłem kiedyś taki jakby rekomendator właśnie nowej muzyki, nowych kawałków, który tam spinał parę api, Last.fm, a chyba YouTube'a i tak dalej, i po prostu do tego, czego słuchałeś, on ci dobierał jakieś nowe rekomendacje. To jeszcze wszystko było przed na przykład Pandorą czy Spotify'em i tak dalej, więc wtedy to jeszcze jakby miało sens. No i później, tak, więc to było tak wszystko jeszcze, powiedzmy, hobbystycznie. No i dopiero później, jak tak zacząłem sobie pracować i też tak sobie uświadamiać, że fajnie by było mieć coś takiego, co dawało mi bardziej taką dowolność jakby zarządzania swoim czasem i tak dalej, bo wiadomo, jak się ma jakiś swój, załóżmy, czy produkt, czy firmę i tak dalej, no to ma się trochę większą tą wolność. Więc zacząłem bardziej myśleć o takich produktach, które mogłyby mi to dać, no i wtedy tak bardziej jakby już biznesowo do tego podchodzić.
Rozumiem, czyli takie trochę budowanie z klocków Lego, łączenie różnych API i tworzenie nowych rzeczy.
Tak. No w pewnym sensie tak, ale tak jak mówię, tych projektów różnych, w których brałem udział, było tak dużo, że one naprawdę były bardzo zróżnicowane, więc i w ten sposób, i w ten.
I czy udawało ci się wypuszczać te projekty, żeby były publiczne, czy chowało się do szuflady? Jak sobie z tym radziłeś?
No to jest bardzo dobre pytanie, bo generalnie wiadomo, że jak coś się tworzy, no to chciałoby się, żeby ktoś tego używał i tak dalej, ale wydaje mi się, że szczególnie dla takich osób, powiedzmy, bardziej technicznych, oni bardziej zawsze się skupiają na tym, żeby coś stworzyć, tak? Coś napisać, na przykład jakiś kawałek kodu i żeby coś to robiło, a o wiele trudniej jest dotrzeć później do jakichś ludzi, którzy mieliby tego używać. I rzeczywiście w tych początkowych produktach, na przykład, nie wiem, jak załóżmy zrobiłem ten rekomendator muzyki, to wydawało się, że no to jest coś potrzebnego, że ludzie będą z tego korzystać. Natomiast bardzo trudno jest później zachęcić tych ludzi, żeby to robili. Dlatego już później w tych bardziej dojrzałych produktach, na przykład te, które teraz mam, przede wszystkim jak je zaczynałem, no to pierwsza rzecz, o której myślałem, to właśnie te kanały dystrybucji. Czyli w jaki sposób w ogóle będę mógł dotrzeć do użytkowników i sprawić, że oni będą tego używali i też robić to w jakiś taki sposób stały, tak? Że to nie będzie jakaś akcja marketingowa, jakiś złoty strzał, a później długo, długo nic, tylko żeby tak systematycznie jakby pozyskiwać jakichś użytkowników.
Mhm. Czyli tak naprawdę od samego początku zajmowałeś się indie hackingiem, nawet jeszcze przed tym, jak powstała ta nazwa, nie?
No trochę tak, trochę tak. To jest trochę tak, że nie wiem, to pewnie sprawiało mi jakąś taką satysfakcję po prostu tworzenie czegoś. Nawet właśnie tych jakichś prostych stron. Albo pamiętam właśnie, jak byłem w jakimś tam gimnazjum i tak dalej, to po prostu tworzyłem jakieś proste layouty stron, tak po prostu dla zabawy, żeby coś ładnie wyglądało i tak dalej. I tak naprawdę spędzałem na tym sporo czasu i często nawet nikt nie widział później tych stron i tak dalej, ale wiesz, to było na zasadzie takiej po prostu zabawy. Nie wiem, właśnie może w pewnym sensie wyrażenia siebie, ale też, no nie wiem, chęci po prostu stworzenia czegoś, tak? No i myślę, że w ogóle to jest takie bardzo ważne w tym indie hackingu, bo no, żeby cokolwiek właśnie osiągnęło jakikolwiek sukces, żeby ludzie zaczęli tego używać, no to pewnie trzeba przejść przez bardzo wiele takich projektów, które nie wyjdą. Tam się mówi, że tam załóżmy 5% startupów odnosi sukces i tak dalej. Czyli tak naprawdę jak się zrobi 20 projektów, no to jeden wypali, tak? No i trochę tak jest. No i wtedy, jeżeli człowiek jakby nie ma takiego zainteresowania, nie bawi go tworzenie tych wszystkich produktów, no to szybko się podda, no i nic z tego nie będzie.
Mhm. No tak, no bo to nie chodzi tylko o budowę tych projektów, ale też są wszystkie kolejne warstwy, czyli właśnie dystrybucja, promocja. Czy mógłbyś trochę nakreślić, na czym to wszystko polega i w czym są największe wyzwania, oprócz samej warstwy technologicznej, o której moglibyśmy na pewno rozmawiać długo, ale cała reszta też jest ważna, prawda?
Tak, jest dokładnie tak, jak mówisz. No, myślę, że jak ktoś ma jakieś tam umiejętności techniczne i powiedzmy potrafi stworzyć jakąś aplikację, powiedzmy internetową, to większość pomysłów, jakie przyjdzie mu do głowy, jeżeli to nie jest jakaś tam rakieta kosmiczna, no to pewnie w krótszym lub dłuższym czasie jest w stanie coś takiego dowieść, stworzyć i tak dalej. Natomiast jest ta cała druga warstwa i może też trzecia warstwa, czyli raz, że dystrybucja tego wśród użytkowników. Na trzecia warstwa to może być taka, że w ogóle trzeba się zastanowić, czy jest na to rynek, tak? No bo też możemy być dobrzy w marketingu i tak dalej, ale jeżeli nie ma na to w ogóle zapotrzebowania, no to i tak do nikogo nie trafimy, tak? Więc takie trzy rzeczy, tak, żeby jak jest jakiś pomysł, to na początku w ogóle zderzyć go jakoś z rynkiem, a później pomyśleć, w jaki sposób można to właśnie rozpromować. No i wydaje mi się, że te dwa teraz takie produkty, nad którymi najbardziej pracuję, czyli Buzz Chronicles i Ad Eagle, no to właśnie tam w miarę te kanały dystrybucji są tak przemyślane, no i one rzeczywiście jakoś tam działają.
Zanim jeszcze przejdziemy do rozmowy na temat tych dwóch projektów, czy polecasz jakieś najbardziej popularne może platformy, serwisy, które mogą pomóc właśnie w szukaniu tych pierwszych użytkowników?
Wiesz co, to mi się wydaje, że to bardzo zależy właśnie od tego, co tworzysz, na czym polega ten produkt. No bo wiadomo, że to zupełnie dla różnych produktów będzie inaczej wyglądało. Na przykład wiele indie hackerów tak na całym świecie na przykład publikuje swoje produkty na Product Huncie, nie? To jest fajne, bo daje ci taki boost adrenaliny i w ogóle, bo coś nagle publikujesz przed całym światem, dużo ludzi to widzi, masz dużo wejść na stronę, ale zazwyczaj użytkownicy Product Hunta w ogóle nie są twoim docelowym targetem, bo to są tacy indie hackerzy jak ty, a ty możesz stworzyć na przykład, nie wiem, serwis do zamawiania samochodów pod dom, czy coś takiego, a niekoniecznie oni muszą chcieć te samochody. Także powinieneś wtedy zobaczyć, gdzie tacy użytkownicy przebywają i w ten sposób budować tą swoją bazę. Tylko że to też czasami tak jest, że można jeszcze pójść krok dalej i takie proste sposoby typu, wiesz, pisanie na jakimś forum i dostawanie się do jakichś takich społeczności, ludzi zainteresowanych tym, co jakby dostarczasz, też to może nie wystarczyć, bo już dużo ludzi też to robi. Więc czasami może warto jeszcze pójść krok dalej i jeszcze coś innego tutaj wymyślić. No tak, no nie ma takiego srebrnego strzału, który rozwiąże wszystkie problemy.
Rozumiem. A w jaki sposób sprawdzasz, czy właśnie jakiś pomysł może mieć potencjał, jak walidujesz te pomysły swoje?
Więc no to też często się mówi na jakichś tam różnych kursach startupowych i tak dalej, że no jakby jak najszybciej powinno się przedstawić ten swój pomysł, zrobić jakąś prostą stronę, wypuścić to w świat i zobaczyć, czy ludzie jakby w jakiś sposób będą z tego korzystać, albo najlepiej sprawdzić, czy ludzie będą chcieli zapłacić. Czyli no na przykład tu jest ten taki słynny przykład założyciela Buffera, czyli tej takiej platformy do zarządzania różnymi kontami na mediach społecznościowych. Czyli on po prostu, jak tworzył tego Buffera, zrobił taką prostą stronę, na której opisywał, co ta aplikacja ma robić, czyli że możesz sobie zakolejkować posty na tam Twittera, Facebooka i tak dalej. I później pod spodem dał taki duży przycisk wykup plan. Tam chyba były jakieś trzy opcje, załóżmy, nie wiem, 3, $5, 10, coś takiego. I później można było wybrać tą opcję. I jak się wybierało tą opcję, to dostawało się taki ekran: OK, serwis jeszcze nie jest gotowy, ale możesz się podać nam swojego maila i jak go stworzymy, to odezwiemy się do ciebie. No i to jest taka prosta, ale super skuteczna walidacja, która może ci powiedzieć, czy rzeczywiście ktoś byłby w stanie za to zapłacić. No i jeżeli zbierzesz na przykład 100 użytkowników, którzy są w stanie zapłacić $5, no to już wiesz, że możesz mieć, załóżmy, z tego $500 miesięcznie, tak? No i to jest fajna walidacja twojego pomysłu. Oczywiście nie dla każdego pomysłu coś takiego da się zrobić, bo no właśnie to zależy od tego, co chcemy stworzyć. Ale coś takiego można sobie celować i patrzeć.
Rozumiem, czyli wypuszczenie produktu jak najszybciej do publiczności i sprawdzanie, czy prawdziwi
No,
użytkownicy.
może nawet nie tyle produktu, co takiej makiety, nie? Że to w zasadzie nic nie musi robić, tylko jakby pozorować, że coś robi, i sprawdzić, czy będzie zainteresowanie. Można wtedy też jakoś łatwo ustawić proste reklamy, nie wiem, na przykład na Facebooku albo w Google AdWords i tak dalej, żeby zdobyć ten ruch na stronę tego produktu, który tak naprawdę jest makietą, i zobaczyć, czy ktoś skonwertuje i będzie chciał zapłacić. taki eksperyment, załóżmy, może kosztować, nie wiem, 100, 200, 300 zł, a już będziemy wiedzieć, czy byśmy mieli te konwersje, czy nie. I wtedy możemy zacząć coś tworzyć.
Rozumiem, okej. Okay. To może, żebyśmy mówili konkretniej na jakichś przykładach, powiedz coś więcej o twoich dwóch projektach, czyli Edigle i Buzz Chronicles.
Okej, więc może zacznę od Buzz Chronicles, bo on był jakby starszym projektem, jeszcze wcześniejszym. To jest generalnie taki projekt, produkt, który rozwiązuje taki problem, że na Twitterze mamy te takie thready, czyli to jest taka seria tweetów, która opisuje jakieś tam zjawisko, tak naprawdę to jest taki artykuł, tylko w formie właśnie serii tweetów. No i na Twitterze dość czasami, szczególnie dla starszych użytkowników, ciężko to się czyta, bo czasami oni mogą coś kliknąć i przechodzi to do innego tweeta i oni nie mogą całego tego artykułu jakby przeczytać. Dlatego Buzz Chronicles jakby po pierwsze tworzy z tego taki prawdziwy artykuł, taki jak na przykład na jakimś blogu można by sobie przeczytać. Czyli w prostszy sposób pomaga to przeczytać. Po drugie, on agreguje te wszystkie thready i kategoryzuje je na przykład, że jedne są o polityce, drugie są o sporcie, trzecie są jakieś tematy kulturalne. Więc w ten sposób łatwiej wyszukiwać takie thready, którymi się interesujemy akurat. Czyli pomaga też właśnie eksplorować tą całą bazę tych threadów. No i po trzecie, on właśnie, w ogóle ten pomysł mi się spodobał, bo on właśnie ma w sobie zawarty ten kanał dystrybucji od razu. Bo to działa na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś chce przeczytać tą serię tweetów w formie artykułu, to musi odpowiedzieć do tego, do jednego z tych tweetów, do takiego bota Buzz Chronicles, i wtedy ten bot odsyła jakby link do tego artykułu. No i przez to, że ten bot jest jakby aktywny na Twitterze, odsyła ten link z takim fajnym podglądem tego artykułu, gdzie jest zajawka, jakiś ten profile picture tego autora i tak dalej, to przez to ci użytkownicy na przykład lajkują ten artykuł, retweetują i tak dalej. No i czasami jak jest jakiś popularny artykuł, to tak wiralowo może się rozejść po Twitterze, tak? Czyli to jest fajne w tym projekcie, że jeżeli ktoś, użytkownik z niego korzysta, to on tak naprawdę sam robi w pewnym sensie marketing do tego całego produktu. I to jest też na zasadzie takiej kuli śnieżnej, że im więcej użytkowników z tego korzysta, tym oni mogą więcej użytkowników zachęcić, bo jakby to im się też pojawia na Twitterze i tak dalej. Więc to jest jeszcze taka fajna cecha z mojej perspektywy jako twórcy, tak, że jest jakiś kanał dystrybucji od razu sprzężony z całym produktem.
I w jaki sposób zrobiłeś tę automatyzację, że bierzesz, parsujesz te treści z Twittera?
Wiesz co, to jest... W tym API Twittera on udostępnia taką możliwość, że jakby można sobie śledzić, wiesz, że ktoś cię oznaczył i wtedy jak ktoś cię oznaczył, to w jakiś sposób możesz do tego się odnieść, tak odpowiedzieć. No i to działa właśnie na takiej zasadzie, że tam sobie chodzi proces tego mojego bota, który stale patrzy, czy ktoś się do niego odezwał. No i ogólnie, żeby jakby zapisać ten thread, tak, w formie artykułu, no to musisz napisać Buzz Chronicles, save i możesz dodać jeszcze save as politics na przykład. I wtedy on zapisze ten artykuł jako, wiesz, w kategorii polityka. I tyle. No i po prostu ten bot śledzi, czy ktoś się do niego odezwał i czy zapisał do jakiejś kategorii i tak dalej. On tam sobie w tle tworzy taki artykuł, zapisuje go i odsyła do niego link.
Rozumiem. Bardzo ciekawy projekt. A co z Edigle?
Tak, z Edigle to też jest właśnie taka ciekawa historia, bo to może jeszcze na chwilę przeniosę się jeszcze bardziej w przeszłość. Więc zanim się pojawił ten Buzz Chronicles, Miałem jeszcze taki dość spory, chyba w ogóle mój największy projekt, który miałem wcześniej, on się nazywał Buzzways. I to też miał być produkt stworzony do jakby związany z social media, tylko właśnie bardziej jakby do analizowania różnych postów i tak dalej. To generalnie polegało na tym, że jakaś tam marka, załóżmy Coca-Cola, są różne takie narzędzia typu Brand24, które śledzą jakby wszystkie wzmianki o Coca-Coli, tak, w internecie, na Facebooku, na Twitterze, ale też na jakichś forach. I to jest fajne, bo ta marka widzi, co się o niej mówi. Brand24 na przykład też umożliwia takie badanie sentymentu, czyli czy te posty były pozytywne i negatywne, co też jest ważne dla marki. Natomiast Buzzways miał w założeniu jeszcze takie coś, żeby jeszcze badać większe spektrum emocji. Czyli, że marka się może dowiedzieć, czy ludzie na przykład są źli na nią, czy są smutni, czy są radośni, czy są zaskoczeni. Ogólnie jest jakaś tam baza emocji zbadana i wymieniona przez psychologów. No i za pomocą jakichś tam algorytmów machine learningowych można sobie te emocje klasyfikować. No i te wszystkie wypowiedzi, na przykład o Coca-Coli, można sklasyfikować według jakichś tam emocji. No i ten projekt jakby, tak jak mówię, był większy, bo na początku w ogóle myślałem bardziej o startupach w takim sensie, że można pozyskać jakichś inwestorów, można zatrudniać więcej ludzi i można budować jakby taką dużą firmę. Więc tym Buzzwaysem wszedłem na przykład we współpracę z agencją, w której wtedy pracowałem. W ogóle mieliśmy prezentacje dla dużych marek w Polsce, dla banków, dla jakichś dużych firm z przemysłu spożywczego i tak dalej. I oni w ogóle byli zainteresowani tym projektem, bo rzeczywiście dla jakichś tam PR-owców i tak dalej to jest całkiem istotne, żeby wiedzieć, jakie emocje krążą wokół marek. I tak naprawdę ten projekt bardzo dobrze szedł, natomiast w pewnym momencie zauważyłem, że jest też trochę tak, że jeżeli idziesz tą ścieżką, to bardzo dużo rzeczy nie zależy od ciebie, bo czy weźmiesz na przykład na pokład inwestorów, czy weźmiesz na pokład jakichś właśnie współpracowników, którzy na przykład robią ci sprzedaż i tak dalej, no to po pierwsze oddajesz jakby udziały w tym swoim produkcie, czyli jakby rozwadniasz swój udział. No i też pojawiają się różne wymagania, ograniczenia i tak dalej. No i z drugiej strony też to był dość taki technologicznie ciężki projekt, który nie tak prosto było zrobić. No i w pewnym momencie, jak sobie to jeszcze zestawiłem z tymi moimi wartościami, o których tam ci mówiłem, że na przykład w ogóle zacząłem tworzyć te produkty tak bardziej komercyjnie po to, żeby być jakoś niezależnie, powiedzmy, finansowo i móc sobie podróżować. No to w ogóle się nie spinało, tak? No bo jak robisz dużą firmę, no to nie jesteś niezależny. Masz bardzo dużo zależności od inwestorów, jakichś kontrahentów, swoich co-founderów i tak dalej. Więc to zupełnie nie masz tej niezależności. No i w pewnym momencie zawiesiłem ten projekt, chociaż tak jak mówię, on był obiecujący i miał potencjał. Coś z niego mogło być. Natomiast wracając do twojego pytania, Ad Eagle to jest jakby trochę odwrotność tego produktu, projektu, bo też jakby jest w tej branży marketingowej, to też jest jakieś tam, no właśnie, w tej samej branży. Natomiast to jest produkt, który mogę zrobić sam, jakby stworzyłem go sam. Kanał dystrybucji to jest właśnie, w ogóle co to jest? To jest taka aplikacja, która pozwala sklepom internetowym wzajemnie się promować lub też promować ich produkty na różnych niszowych stronach internetowych. Więc mogłem to zrobić sam, taką sieć reklamową. Poza tym oparłem to na jakby na sklepach, które są stworzone na platformie Shopify. No i Shopify też ma ten swój sklep, aplikacji i tak dalej, podobnie jak na przykład Apple ma swoje aplikacje na telefonie i tak dalej, więc każdy sklep ma tak jakby właśnie sklep z aplikacjami, możesz sobie je instalować i tak dalej. Czyli ten Shopify rozwiązuje ci od razu dystrybucję, bo oni promują i tak dalej. Jest z tego dużo instalacji. Co prawda biorą jakieś tam fee, 20% swoich zarobków, ale i tak pewnie wydałbyś więcej na marketing i tak dalej, więc to jest zupełnie spoko. No i wiadomo, wszystkie płatności oni obsługują, nie, bardzo dużo jakiejś tam papierkologii to rozwiązuje i tak dalej. I tak naprawdę jak sobie później policzysz, ile tych na przykład udziałów mógłbyś oddać w takim dużym startupie, a ile możesz mieć z takiego małego bootstrappingu, to wychodzi to jakby podobnie.
Rozumiem, czyli jesteś wielkim fanem bootstrappingu. Ja myślę absolutnie tak samo. I zresztą jest taki trend, że coraz więcej jest takich malutkich mikro startupów właśnie bootstrapowanych, gdzie jedynym celem właśnie jest twórcy, żeby właśnie jak najdłużej skalować pojedynkę ten produkt, a potem ewentualnie albo go jakoś automatyzować, albo na przykład sprzedać, nie? Mhm.
Dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo tak naprawdę trzeba sobie zadać takie pytanie, co jest twoim celem w tym wszystkim, tak? No bo jeżeli chcesz budować dużą firmę i zatrudniać mnóstwo ludzi i tak dalej, no to też jest spoko. No i jak ktoś chce zbudować taką wielką firmę, no to wtedy raczej taka ścieżka bootstrappingu się nie sprawdzi. Chociaż też są takie firmy i da się to zrobić, ale może być wtedy trochę trudniej i może lepiej wziąć na pokład jakichś inwestorów i szybciej rosnąć, tak? Ale jeżeli ktoś chce zrobić, załóżmy, taki lifestyle'owy biznes, z którego ma jakiś tam no, taki dochód, który w ogóle na warunki polskie może być naprawdę bardzo przyzwoity i może sobie podróżować po świecie, mieć tą wolność, to myślę, że spokojnie po prostu może sobie jakiś taki produkt na boku robić i jeżeli zrobi ileś takich projektów, to pewnie w końcu mu się uda do tego dojść i będzie to miał. A jeżeli będzie miał jeszcze trochę szczęścia przy tym, no to w ogóle naprawdę może mu bardzo dobrze to wyjść, może się wzbogacić i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to całkiem taka równoważna ścieżka do jakiegoś takiego, no, tego prawdziwego startupowego, tej rzeczywistości startupowej, tak. No, tylko trochę inny sposób.
Jasne. I myślę, że jeśli chodzi o tego typu startupy, małe produkty, no to najczęściej są to produkty tak zwane SaaS, czyli Software as a Service. I to jest też to, na czym ty się opierasz. Czy masz tutaj jakieś porady, jeśli ktoś szuka na przykład pomysłu albo chciałby zbudować taki mały produkt typu SaaS? Mhm.
No więc tak, no... Pierwsza rzecz, no to oczywiście trzeba będzie mieć jakiś pomysł, co to mogłoby robić. I tutaj, no taką poradę, którą mógłbym mieć, no to, żeby jakoś oprzeć się na swoim doświadczeniu zawodowym. Na przykład jeżeli ktoś pracuje w jakiejś firmie, no to pewnie widzi jakieś miejsca, gdzie coś można by zrobić lepiej, coś poprawić. I wtedy właśnie w jakiś sposób wejść w tą niszę i to spróbować wykorzystać. Lub druga rzecz, no to można się oprzeć na jakichś tam swoich hobby, zainteresowaniach, na czym się dobrze znamy. No bo generalnie w takim bootstrappingu trzeba wszystko jak najbardziej optymalizować, żeby wszystko było jak najprostsze, bo przy tworzeniu jakiegokolwiek produktu zawsze mamy bardzo dużo jakichś przeszkód. Nawet jak nam się wydaje na początku, że to będzie bardzo proste, no to nigdy tak nie jest, więc musimy od początku myśleć o tym, żeby to minimalizować. Więc jeżeli mamy jakieś doświadczenie w jakiejś branży lub bardzo się czymś interesujemy, no to będzie nam o wiele łatwiej jakby w to wejść. No a druga sprawa to jest taka, żeby w jakiś sposób pomyśleć, jak to wszystko można pogodzić na przykład z pracą. Bo tu też jest kilka różnych taktyk, które ludzie zazwyczaj wybierają, więc Ja w zasadzie zrobiłem wszystkie ścieżki w moich różnych produktach, więc niektórzy na przykład w ogóle rzucają pracę i skupiają się tylko na tym projekcie i jakby stawiają wszystko na jedną kartę. Niektórzy na przykład starają się pracować na pół etatu, albo ja na przykład pracowałem kiedyś na 4/5 etatu, tak, czyli miałem jeden dzień wolny na swoje produkty, więc to jest jakaś opcja. Można na przykład wziąć urlop bezpłatny na kilka miesięcy. Ja tak zrobiłem przy Ad Eagle, że wtedy jeden kwartał mnie nie było, byłem właśnie tam na początku w ogóle tego roku 2020, byłem w Meksyku, Kolumbii, Argentynie, Brazylii i przez ten kwartał jakby zrobiłem tą całą aplikację, więc tak też można zrobić. No i oczywiście też można robić równolegle, czyli pracujemy gdzieś i sobie robimy te projekty albo w weekend, albo po godzinach jakoś. No to jest oczywiście no już najtrudniejsze, ale no też jak ktoś jakoś dobrze potrafi gospodarować czasem, no to pewnie też jakoś da się to ogarnąć.
Bardzo fajny przekrój tych możliwości, tych podejść. Jedno, co obserwuję w branży indie hackingu, jest to, że o ile w przeszłości dużo osób jakby gloryfikowało takie podejście, że rzucasz wszystko i przestawiasz się całkowicie na budowanie swoich rzeczy od zera, to teraz jednak jest taka tendencja, że coraz więcej osób poleca takie właśnie podejście hybrydowe, czyli tak jak ty mówisz, na przykład łącząc powiedzmy z pracą dla jakiegoś klienta, a później wtedy, kiedy zaczyna być jakaś trakcja z tym projektem na boku, zaczyna się pojawiać jakiś pierwszy przychód, to dopiero wtedy stopniowo coraz więcej inwestować tam czasu. To wydaje się trochę bezpieczniejsze, nie?
Tak, dokładnie. No, tak jak mówię, ja te wszystkie ścieżki przeszedłem, więc też coś mogę jakby ze swojego doświadczenia opowiedzieć. Więc tak, jeżeli chodzi o rzucenie pracy, no w moim przypadku to było tak, że ta praca już w pewnym momencie bardzo mi się nie podobała. Już po prostu źle się tam czułem i no tak naprawdę tak bardzo dużo nie ryzykowałem, bo i tak chciałem z niej zrezygnować. Więc było mi łatwiej podjąć tą decyzję. I wtedy też w ogóle jak ją rzuciłem, to wyjechałem wtedy z kolei do Azji, tam Tajlandia, Malezja i później byłem na Bali. Więc te kierunki. To miało tą zaletę, że tam jest właśnie trochę taniej, więc można przez dłuższy czas jakby się utrzymać i pracować nad tym swoim projektem. No i tu oczywiście zagrożenie jest takie, że mogą się skończyć pieniądze i na przykład może być jakiś problem ze znalezieniem nowej pracy. No i taka osoba się powinna poważnie zastanowić nad tym, czy to jest dla niej duże ryzyko, czy nie. Na ile jej starczy tych pieniędzy, jak trudno jej znaleźć pracę i tak dalej. No u mnie też tak było, że w sumie później jak wróciłem do Polski, to stosunkowo szybko znalazłem następną pracę i to nie był problem, jakby wszystko poszło bezproblemowo, ale no wiadomo, różnie może być w życiu. Więc to jest taka opcja ekstremalna moim zdaniem i nie do końca ją polecam. Właśnie też uważam, że lepiej jest albo próbować po godzinach coś robić, albo właśnie jeżeli stwierdzamy, że nie wiem, na przykład mamy rodzinę, dzieci i w żaden sposób się tego nie da pogodzić, no to właśnie na przykład spróbować się umówić jakoś z pracodawcą, żeby na przykład pracować na 4/5 etatu albo na pół etatu, albo tak jak mówisz, w ogóle przejść na jakiś freelancing i załóżmy, wtedy już sami sobie jakoś dobieramy tych klientów i mamy większą dowolność.
Rozumiem, okej. Okay. No dobrze, wspomniałeś, że jesteś teraz na Maderze, prawda?
Tak, dokładnie.
Okej, okay. I jak sobie radzisz właśnie z włączeniem tych wszystkich rzeczy, podróżowaniem, pracą nad swoimi projektami i pracą dla klienta?
Więc tak, ogólnie firma, z którą współpracuję teraz w tej momencie pandemii, bardzo jakby sama przeszła na ten model zdalny. Na przykład cała nasza firma będzie pracowała zdalnie do końca sierpnia 2021, tak, więc jakby mam tą perspektywę czasową, że jakby nawet mógłbym tu siedzieć do sierpnia w tym momencie i nie jest to problem. No i tak jak mówię, ja już trochę tych produktów różnych robiłem i mam sporo rzeczy różnych zautomatyzowanych i wiem, jak sobie zorganizować ten czas. więc pewnie mi jest trochę łatwiej. I pewne rzeczy po prostu udaje mi się zrobić szybciej. I fajnie jest to sobie jakoś tak rozplanować w czasie. Na przykład tak jak powiedziałem, z tym Ad Eagle było tak, że przez ten kwartał jakby tworzyłem tą aplikację od podstaw i później chciałem ją wrzucić do tego sklepu Shopify'a i tak dalej. I to mi się udało zrobić. Natomiast teraz to jest bardziej praca utrzymaniowa i jakiś marketing tego, który wiadomo jest o wiele mniej jakby obciążający i spokojnie taką pracę można sobie połączyć z, nie wiem, z obsługiwaniem klientów, z jakąś freelancerką i tak dalej, tak jak to jest w moim przypadku, tak? Więc ja to bardziej widzę taką pracę właśnie twórczą nad tymi produktami, trochę tak jak życie jakiegoś, powiedzmy, sportowca czy coś takiego, tak? Czyli na przykład mamy jakieś mistrzostwa świata, wtedy ci sportowcy tak się mocno sprężają, przygotowują i tak dalej. No i też dobrze jest sobie zaplanować taki mocny sprint, na przykład, nie wiem, jakiś miesiąc albo kwartał, że coś robimy mocno, dużo czasu na to poświęcamy, a później jak, załóżmy, te mistrzostwa świata mijają, no to oni mają taki czas, powiedzmy, trochę bardziej na odpoczynek, na jakiś recharging i tak dalej, i wtedy sobie można trochę bardziej odpuścić. Tak, to, więc to też taka rada może, żeby bardziej tak sobie planować w takich sprintach, powiedzmy, dłuższych.
Rozumiem. I masz jakieś ulubione miejsca do pracy zdalnej? Mam na myśli rejon geograficzny.
No, pewnie to jest też bardzo subiektywne, prawda? Różni ludzie różnie do tego podchodzą. Dla moje takie ulubione miejsca to chyba jest Ameryka Południowa. Właśnie na przykład moim ukochanym takim krajem jest Kolumbia, do której kiedyś trafiłem na wolontariacie w ogóle. Uczyłem tam angielskiego i wtedy tak mocniej jakby poznałem trochę tą kulturę. No i jakoś dobrze mi się wraca do tego kraju. Bardzo są tam pozytywni ludzie, przepiękna natura i tak dalej. Ale to jest chyba bardzo subiektywne. Teraz chyba najbardziej popularne są jednak te kierunki w Azji. Typu Bali, Tajlandia. Chyba tam najwięcej tych takich digital nomadów, indie hackerów jeździ. Tam jest też trochę taniej niż w Ameryce Południowej, więc pewnie to też jest jakiś plus. No właśnie, na pewno są pewne takie rzeczy, które trzeba sobie zadać, czego szukamy, tak? Dla mnie jest ważne, żeby było duże nasłonecznienie, dobre jedzenie, fajni, ciekawi ludzie, to jest najważniejsze, tak? Więc jeżeli o to chodzi, no to i w Azji, i w Ameryce Południowej to znajdziemy.
Super. Kolumbia, czyli pewnie Medellin.
A tak, no to jest miasto, w którym spędziłem teraz. Ostatnio jak robiłem Ad Eagle, to tam byłem chyba z 6 tygodni. Natomiast też bardzo lubię wybrzeże kolumbijskie, tam przy Morzu Karaibskim. Właśnie ten wolontariat robiliśmy w Kartagenie. Tam też jest bardzo fajnie. Co prawda jest bardzo, bardzo gorąco. Praktycznie codziennie jest powyżej 30 stopni, więc być może to też nie jest dla każdego i być może to też nie jest do pracy zawsze dla każdego. Natomiast ja bardzo lubię, jak jest gorąco, więc mi to nie przeszkadza. No i ogólnie uważam, że w ogóle rejon Karaibów, te wszystkie kraje tam, które są położone, to, no nie wiem, takie moje trochę miejsce na ziemi, tam się najlepiej czuję. Tak zawsze mi się wydaje, że w ogóle tam ludzie nie mają żadnych problemów, oni się niczym nie przejmują, zawsze są szczęśliwi, zadowoleni, mega otwarci, bardzo łatwo nawiązać kontakt, z kimś pogadać, nie wiem, czy nawet na ulicy, czy w jakimś barze, czy gdziekolwiek, więc to jest pewnie też taka fajna cecha jakiegoś miejsca. Bo właśnie wśród digital nomadów często jakimś problemem jest pewna izolacja, tak? Czyli jeżeli ludzie na przykład podróżują razem, to pewnie wtedy jest im łatwiej. Tak jak na przykład widziałem ostatnio na Twoim kanale, jak robiliście road tripa, nie? No to pewnie wtedy to nie jest problem. Ale jeżeli ktoś podróżuje sam, tak jak ja często robię, no to w pewnym momencie ma się tą potrzebę jednak pogadania z kimś i tak dalej. No więc na przykład właśnie kraje typu Kolumbia, Meksyk i tak dalej, ludzie są bardzo, bardzo otwarci, jest bardzo łatwo kogoś poznać i wtedy to w ogóle nie jest problemem.
Jak najbardziej mam takie same wspomnienia z wyjazdu do Ameryki Latynoskiej, więc zgadzam się. A w takim razie może na koniec, czy masz jakieś ulubione książki albo jakieś osoby w branży, które poleciłbyś obserwować?
Wiesz co, na przykład bardzo lubię ten podcast na indiehackers.com. Uważam, że jest mega wartościowy. Naprawdę autor tam zaprasza bardzo wartościowych ludzi, którzy mają świetne rady. I rzadko znalazłem rozmowę, która coś tam by nie wniosła, jakichś tam pomysłów biznesowych i tak dalej, więc to bardzo polecam. Tam zawsze jest jakiś krótki tytuł i jakiś krótki opis tego podcastu, więc można sobie też wybrać to, co nas najbardziej interesuje. Pod względem branży, czy wielkości firmy, czy jakiegoś tam podejścia biznesowego. A poza tym, no to są te społeczności na Twitterze i też różne takie produkty typu GetMakerLog i tak dalej, gdzie ludzie po prostu codziennie wpisują jakieś taski, które robią, i w ten sposób można się chwalić tym, co my zrobiliśmy, i wiedzieć, co inni robią. To też tak fajnie nakręca do jakby bycia, no codziennie siadania jednak do tego projektu i dodawania chociażby jakiejś małej rzeczy. No i w ten sposób też można sporo takich ludzi poznać w środowisku, czy nawet właśnie jak się podróżuje, to w jakimś tam kraju. To jest mega fajne. No a poza tym to wiadomo, jakieś takie klasyki typu Tim Ferriss i tak dalej, 4-Hour Workweek. On ma też bardzo dużo jakichś fajnych pomysłów, więc no nie wiem, jak ktoś się nie spotkał na przykład z tą książką, czy z jego blogiem, no to też bardzo polecam to.
Super. Bartek, w takim razie ja dziękuję Ci bardzo za to spotkanie, za wszystkie porady. Życzę powodzenia z tymi dwoma projektami, które prowadzisz i z kolejnymi.
Dzięki bardzo.
Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka i zapraszam na mój kanał YouTube, gdzie oprócz samego podcastu pojawiają się też dodatkowe materiały, w tym mój vlog. A my spotykamy się już za tydzień. Słyszymy się na zdalniaku.